Nie wiem, czy dobrze zapamiętałem pewną historię. Postaram się przekazać ją tak, jak zapamiętałem. Pojawił się nowy pastor w jakimś kościele. Tak było, że w tym kościele, że żaden nie pasował. W końcu pojawił się któryś, który już 2 miesiące jest, i zaczęły wpływać skargi do przełożonych. I w końcu dzwoni jakiś szacowny brat ze zboru, dzwoni i mówi: bracie biskupie, pisaliśmy do ciebie, potrzebujemy twojej interwencji, bo to nie jest dobry kandydat. Dlaczego? Bo od samego początku do dzisiaj on o niczym innym nie mówi jak o pokucie. I ten zadaje pytanie: a czy ktoś pokutował? Nie, to niech mówi dalej. Kochani, wierzymy, że Bóg do nas mówi. Amen. A do ciebie? Czy wierzycie, że to, że Bóg pracuje nad myślami, nad sercem kaznodziejów tylko dlatego, żeby powiedzieć coś do twojego serca, do twojego życia? Ja w to wierzę. Do mnie mówi. I jakże wiele razy dziękuję Bogu za to, że włożył jakąś myśl, przesłanie w serce jakiegoś brata, który staje na tym miejscu. W środę znowu posłał brata Mirka Moszczyńskiego, który mówił do nas słowa, który napominał Kościół: głoś dobrą nowinę. To, co głosi, niech będzie dobrą nowiną. To z jego ust padały słowa: zbawienie jest dla wszystkich ludzi. Pamiętacie to? Ja to pamiętam. I kiedy spojrzę na wcześniejsze kazania, to widzę w tym pewien ciąg. I w środowym kazaniu miałem potwierdzenie: Boguś, to niech to będzie ta dalej pokuta. O niczym innym nie chcę mówić, jak tylko kontynuacja tego, co wcześniej Bóg przekazuje przez różne usta z tego miejsca. Poproszę zdjęcie, pierwsze zdjęcie i to pierwsza zagadka. Kto to jest? Pierwsze. Bliżej tam jest ta pani, to nie to zdjęcie. Ale o to chodzi, tam jest troszkę bliżej. Czy ktoś kojarzy, kto to jest? To może sięgnijmy najpierw do Bożego Słowa. To możecie myśleć, kto to jest. Trudna zagadka, tak. Chciałbym, abyśmy otworzyli Księgę Jonasza. Pierwszy rozdział. Od pierwszego wersetu. Księga Jonasza, pierwszy rozdział. Czytamy tak. Jonasza, syna Amitaja, doszło słowo Pana tej treści. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonasz wstał, aby uciec przed oblicze Pana do Tarszyszu. A gdy przyszedł do Jafy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu. I zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby sprzed oblicza Pana jechać nim do Tarszyszu. Lecz Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu, tak iż zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. Wtedy żeglarze przestraszyli się i każdy wołał do swojego Boga. Sprzęt, który był na okręcie, wyrzucili do morza, aby zmniejszyć ciężar. Jonasz zaś zszedł na sam dół okrętu i zasnął twardym snem. Wtedy podszedł do niego kapitan okrętu i tak rzekł do niego: dlaczego śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga. Może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. I rzekł jeden do drugiego, szybko rzućmy losy, aby się dowiedzieć, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Gdy więc rzucili losy, los padł na Jonasza. Wtedy rzekli do niego, powiedzże nam, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście, jakie jest twoje rzemiosło, skąd pochodzisz, jaki jest twój kraj, z którego ludu jesteś. I odpowiedział im, jestem Hebrajczykiem, czczę Pana Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Wtedy ci mężowie bardzo się zlękli i dowiedziawszy się, że ucieka sprzed oblicza Pana, bo im to był powiedział, rzekli do niego, dlaczego to uczyniłeś? Na to rzekli do niego, co poczniemy z tobą, aby morze uspokoiło się i zaniechało nas, bo morze im dłużej, tym bardziej się burzy. Wtedy rzekł do nich, weźcie mnie i wrzućcie do morza, a morze się uspokoi i zaniecha was, bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. Lecz ci mężowie wiosłowali, chcąc się dostać do brzegu, nie mogli wszakże, gdyż morze coraz bardziej burzyło się przeciwko nim. Wtedy wzywali Pana, mówiąc, o Panie, nie dopuść, abyśmy zginęli z powodu tego człowieka i nie obarczaj nas winą przelania krwi niewinnej, bo Ty, o Panie, czynisz, co chcesz. Wzięli więc Jonasza, wrzucili do morza, wtedy morze przestało się burzyć. A ci mężowie bardzo się zlękli Pana, złożyli więc Panu ofiarę i uczynili śluby. Kochani, kolejny raz wracam do księgi Jonasza. Tak jak wcześniej wspomniałem, Bóg włożył to słowo w moje serce i ono czekało. Ostatnie kazania dla mnie były potwierdzeniem, że Bóg chce, abym powiedział to, co włożył do serca mojego. Kim był Jonasz? To nie był człowiek, którego Bóg wyciągnął z ławki i mówi, wiesz co, chodź, wyślę cię do Niniwy. Ale to był prorok. Prorok, który swoją służbę pełnił po śmierci Elizeusza. Czyli człowiek, który odbiera od Boga, który słyszy Boga, a nie można słyszeć Boga, nie mając z Nim relacji. I oto sługa Boży. Pastor. I Bóg mówi do niego, idź do Niniwy. Jestem przekonany, że znał każdy szczegół swojego posłania. Jeśli był prorokiem, to wiedział, z czym go Bóg posyła. Każdą jotę. Mówi się, że czyny mówią głośniej niż słowa. Chciałbym, byśmy się przyjrzeli czynom. Czynom Jonasza. W tym tak wiele można odkryć, co naprawdę było w jego sercu. Gdzie kierowały się jego myśli? Ktoś powiedział, milczący prorok to sprzeczność sama w sobie. Jeśli prorok, to znaczy ten, który ma iść i mówić, ten, który ma iść i oznajmiać, ten, który ma iść, zachęcać, napominać, ten, który ma być głosem Boga. A Jonasz powiedział nie, nie będę mówił. Skąd bunt w sercu Jonasza? Patrząc tak po ludzku, myśląc, myślę, że trzeba by było powiedzieć, może jeden z powodów był ten, że to poganie. To nie byli chrześcijanie. Proroka Bóg posyłał do swoich dzieci. Idź do mojego narodu, powiedz im. A to poganie, ludzie, którzy w ogóle Boga nie znali, którzy mieli potworzonych swoich bożków. Prorok powinien widzieć to, co widzi Bóg. Może drugi powód, dla którego Jonasz postanowił, że nie pójdzie, to popatrzył tylko na część tego, co Bóg widzi. Nie wiem, jak to miasto wyglądało, ale skoro jest napisane, że nieprawość tego miasta była tak wielka, że Bóg sam nie mógł wytrzymać, patrząc, spoglądając z nieba na ziemię, może Jonasz, w jego głowie było tylko to. Grzesznik, 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 jeszcze raz grzesznik. Może pomyślał sobie, no bo to niby dlaczego mieszkańcy Niniwy mieliby słuchać proroka? Przecież ani nie jestem z nich. Przecież oni mają swoich bogów, a my wierzymy w innego Boga. Niby dlaczego mieliby mnie słuchać? Nie wiem, co jeszcze myślał. Spójrzmy na tą sytuację, kiedy Jonasz jest w łodzi. Postanowił, nie będę słuchał. Siadł do okrętu płynącego w przeciwną stronę. I zaczyna się. Zaczyna się burza. Kiedy wszyscy robią, co tylko mogą, czytamy, że Jonasz zrobił co? Zupełnie coś przeciwnego. Zobaczcie, nie tylko wszyscy próbują walczyć z żywiołem, ale wszyscy ludzie, każdy wyznający jakichś innych bogów czy bożki, każdy z nich pada na kolana, każdy z nich zaczyna wołać. A co robi namaszczony Boży sługa? Ja się nie będę modlił. I napisane jest, że poszedł na samo dno, do miejsca, gdzie już głębiej się schować nie można było. Ja pewno bym zrobił tak, że zatkał, nie wiem, może bym uszy zatkał, oczy zatkał, a jest napisane, że Jonasz był jeszcze lepszy. Zasnął głębokim snem. Jak można w takich okolicznościach? Nie wiem. Ale to jest walka duchowa i widać wtedy można. Człowiek wierzący, nie słuchający Boga tak robi. To nic, że jesteś wierzący, ale jeśli człowiek wierzący nie słucha Boga, znajduje swoje miejsce ucieczki. Tylko po to, aby nie skonfrontować się z tym, co mówi Bóg. Zapada w błogi sen. Wiemy, co było dalej, że w końcu dotarł Jonasz do Niniwy, głosił to, co Bóg mu nakazał i wiemy, że wszyscy mieszkańcy zaczęli pokutować. I co dalej? 4 rozdział Księgi Jonasza. Jonaszowi bardzo się to nie podobało. Także się rozgniewał. I modlił się, uwaga, zaczyna się modlić. I modlił się do Pana, mówiąc, ach Panie, czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszy razem uciekłem do Tarszyszu. Wiedziałem bowiem, że jesteś Bogiem łaskawym, miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Otóż, Panie, teraz zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć niż żyć. A Pan odpowiedział, czy to słusznie, tak się gniewasz? Potem Jonasz wyszedł z miasta i zamieszkał wschód od miasta i zrobił tam sobie szałas i usiadł w jego cieniu, aby zobaczyć, co będzie się działo w mieście. A Pan Bóg wyznaczył krzew rycynowy, aby wyrósł nad Jonaszem, dawał cień jego głowie i osłaniał go przed grożącym mu nieszczęściem. I Jonasz radował się bardzo z tego krzewu rycynowego. Lecz nazajutrz z pojawieniem się zorzy wyznaczył Bóg robaka, który podgryzł krzew rycynowy, także usechł. A gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg suchy wiatr wschodni i słońce prażyło głowę Jonasza, także omdlewał i życzył sobie śmierci, mówiąc: lepiej mi umrzeć niż żyć. Wtedy rzekł Bóg do Jonasza: czyż to słusznie tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego? A ten odpowiedział: słusznie, jestem zagniewany i to na śmierć. A Pan rzekł: ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś i którego nie wyhodowałeś. Wyrósł on w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął. A ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, a nadto wiele bydła. Boża praca nad Niniwą dobiegła końca, ale nie dobiegła końca praca nad prorokiem, nad sługą Bożym Jonaszem. Jakże bardzo musiał nienawidzić ludzi żyjących w grzechu. Jakże bardzo musiał ich nienawidzić, że nie tylko gniewał się, ale wychodząc z miasta, zbudował sobie gdzieś tam szałas. To tak jakby chciał powiedzieć: ja z tym nie chcę mieć nic wspólnego. Ty chcesz, to im daruj, ale nie ja. Może gdybyśmy pomyśleli, co ja bym zrobił na jego miejscu, pewno znaleźlibyśmy miejsce, pewno chcielibyśmy słuchać świadectw, chcielibyśmy oglądać, jak się ludzie zmieniają. Ale Jonasz wyszedł poza miasto, tam zbudował sobie szałas, nie chce tego widzieć. Buduje szałas komu? Sobie. I myślę, że tutaj to nam pokazuje, na czym Jonasz jest skoncentrowany. Na samym sobie. Ja jestem sprawiedliwy. Ja jestem sługą Bożym. Ja przekazuję Jego słowa. Ja mam z Nim społeczność. To ja wychodzi poza miasto i stawia sobie pomnik z szałasu. Czytamy, że krzew rycynowy, który Bóg tam stworzył, postawił obok niego, czytamy, że dawał cień jego głowie. Zauważcie, kochani, że Jonasz z krzewem bardzo się polubili. Czy nie wiem, jak odwrotnie, ale Jonasz zakochał się w krzewie rycynowym. To on dawał cień. To on dawał mu osłonę. Sam krzew był tym, który, myślę, Jonasz kiedy siedział sobie pod nim, myślił sobie: nawet i krzewy mi się kłaniają. Wtedy, kiedy Jonasz odbierał, kiedy przyjmował to, co nawet od krzewu mógł odbierać, był w pełni szczęśliwym człowiekiem. Zobaczcie, kochani, że zatwardziałe serce Jonasza nie żałowało marynarzy. Cały okręt wiedział, że zginą. Wolał się schować na sam dół, tam, gdzie na pewno zginie. Na pewno. Niech inni giną razem ze mną. A tu nagle stało się coś niesamowitego. Przychodzi robak, podgryza korzenie i krzew usycha. I nagle serce Jonasza coś poczuło. Jest mi żal. Jak mi jest żal tego krzewu, aż znowu rozgniewał się na śmierć, na Boga. Taki krzew. Możesz wyświetlić krzew drzeworycynowe? To jest krzew hodowany w warunkach europejskich. Zastanówmy się chwilę nad samym krzewem. Krzew albo drzewo. W warunkach europejskich 2, maksymalnie 3 metry. Olbrzymie liście, gdyby przyłożyć dłoń, to te wystające od nogi z liścia, one są większe jak dłoń. Czyli wielkie, wielkie liście. W tamtejszych warunkach około 10 metrów. Drzewo czy krzew, jakkolwiek to nazywać. Piękne kwiaty, ale jeszcze coś. Z tych kwiatów później rodzą się owoce wielkości małej fasolki. Dziwne, bo wszelkie ptaki, kaczka, która zje jedno takie ziarenko, po 40 dniach przestaje żyć. Rycyna to jest to, co wytwarza owoc tego krzewu. Niesamowicie trujące. Ktoś nawet określił, że jedno z najbardziej trujących roślin na świecie. I zobaczcie, jeśli człowiek jest zapatrzony w samym sobie, jeśli człowiek staje się duchowym egoistą, to zaczyna płakać nad trucizną. Nad krzewem, który tylko daje mu cień, daje mu chwilę przyjemności. A tak naprawdę, dzisiaj mamy olejki, które są wykorzystywane również w innych celach. Niemniej jednak sama rycyna jest bardzo, bardzo trująca. Rącznik pospolity, taka jest polska nazwa tego krzewu. Tobie żal, mówi Bóg, krzewu, którego nie uprawiałeś, nie wyhodowałeś, który w nocy wyrósł i w nocy zginął. A czy ja nie powinienem mieć litości nad Niniwą? Tym wielkim miastem, gdzie znajduje się więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie mają pojęcia, czym jest dobro, czym jest zło. Jednym z głównych przesłań Księgi Jonasza jest Boża miłość. Nieograniczona niczym Boża miłość. I księga ta, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, kończy się pytaniem. Jeśli księga kończy się pytaniem, ktoś na to pytanie powinien odpowiedzieć. Kto? Bóg zadaje pytanie, czy ja nie powinienem mieć litości? A my? Kim są Jonasze dzisiejszych czasów? Bóg zupełnie inaczej i Boży sługa zupełnie inaczej widzieli. Czy ja nie powinienem mieć litości? Tym kończy się Księga Jonasza. To jest wyzwanie dla Jonasza. I czy ja nie powinienem mieć litości, a ty co w związku z tym? A my, Kościele Boży, co w związku z tym? Jeśli mógłbyś te zdjęcie, które pierwsze wyświetliłeś, te pierwsze, drugie. Okej, okay, dziękuję. Jeśli mógłbyś puścić do tego muzykę. To jest pomnik Eleonory Rigby. Czy ktoś z was kojarzy ten utwór? Przeczytam wam fragment tej piosenki. Jest to utwór Beatlesów z 1966 roku. Spójrz na tych wszystkich samotnych ludzi. Spójrz na tych wszystkich samotnych ludzi. Eleanor Rigby zbiera ryż w kościele, gdzie właśnie odbył się ślub. Żyje jak we śnie. Czeka w oknie, przybierając maskę, którą trzyma schowaną za nadrzu. Przed kim udaje? Ci wszyscy samotni ludzie, skąd oni wszyscy się biorą? Ci wszyscy samotni ludzie, gdzie jest ich miejsce? Spójrz na tych wszystkich samotnych ludzi. Spójrz na tych wszystkich samotnych ludzi. Eleanor Rigby zmarła w kościele, wraz z nią pochowana pamięć o niej. Nikt nie przyszedł. Ojciec Mackenzie, odchodząc od grobu, strzepuje z rąk ziemię. Nikt nie został zbawiony. Ci wszyscy samotni ludzie, skąd oni wszyscy się biorą? Ci wszyscy samotni ludzie, gdzie jest ich miejsce? W 1966 roku dwójka ludzi, Paul McCartney i John Lennon, obserwując życie Eleanor Rigby, chociaż do końca nie wiadomo, czy ona istniała, jest w Liverpoolu nagrobek z nazwiskiem Eleanor Rigby, ale do końca nie zostało to wyjaśnione. Ale ci ludzie wtedy, żyjący zupełnie daleko od Boga, patrząc na chrześcijański świat, zaczęli się zastanawiać, gdzie są chrześcijanie? Gdzie są ci, którzy mają pójść i przesłać Bożą nowinę? Gdzie są ci, którzy przechodzą obojętnie koło Eleonor? W 1982 roku ktoś postawił ten pomnik. Do dziś ludzie przyjeżdżają, robią sobie zdjęcia. Kiedy przeglądałem w internecie zdjęcia z tym pomnikiem, smutne dla mnie było to, że jakże wielu ludzi dosiada się do tego pomnika, ręka pod głowę i piękny uśmiech. A tak naprawdę to jest bardzo, bardzo smutny przekaz tego pomnika. Osoba, która żyła wybierając ryż po weselu w kościele. I tak zmarła nie wiadomo kiedy, nikt o tym nie wiedział. I co mnie przybija, kiedy patrzę na ten pomnik, że obok niej jest jeszcze miejsce. Czy dla turystów, nie wiem jaki był zamysł autora tego pomnika, ale patrzę na to i zastanawiam się każdego dnia, ile ludzi można by było tam posadzić i napisać imię, nazwisko, następny zapomniany, następny niezauważony, następny niegodny miłości, następny niegodny dobrej nowiny. Jonasz, patrząc na Niniwę, ale najpierw patrząc na siebie, w Niniwie widział nikogo. Kiedy przemierzał ulicę Niniwy, nawet wtedy, kiedy głosił, jego oczy cały czas mówiły: nikt, 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 nikt. Może i my dzień za dniem przechodzimy, przemierzamy ulice miast i widzimy kogo? Nikt, nikt, nikt. Czy są tu chrześcijanie? Jest jakiś chrześcijanin? Wiecie, jak teraz się trudno przyznać do tego? W kościele jesteśmy. To jest tylko konfrontacja słowo i my. I jesteśmy w kościele, gdzie są sami chrześcijanie. O ileż bardziej trudno jest wtedy, kiedy wychodzimy spoza mury tego kościoła. I znowu przypomina mi się chyba Żółtko, może mylę, ale taka pieśń, gdzie są chrześcijanie? Stara pieśń, szukam wciąż. Czemu ich zabrakło? Czy siły brak? Gdzie są chrześcijanie? Kim są Jonasze dzisiejszych czasów? Możesz powiedzieć, okej, ale ja nie jestem prorokiem. Ja nie jestem ewangelistą. Masz rację. Tylko odpowiedzcie mi, dlaczego takie pomniki stawiają? Dlaczego o tym piszą? Ludzie, którzy Boga nie znają, ludzie, którzy gdzieś tam w głębi serca wiedzą, jak powinno być. Jak powinno być. Co widzisz w sobie, bracie, siostro? Kogo widzisz w sobie? Pewno, gdybym to pytanie zadał na samym początku, odpowiedź by była inna. Jestem dzieckiem Bożym. Albo temu podobne odpowiedzi. Ale patrząc na Jonasza, patrząc na przesłanie, kogo w sobie widzimy? Kim jestem? Czy jestem jak Jonasz, czy widzę jak Jonasz, czy widzę jak Bóg? Albowiem w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujecie. Znacie to? Ja to też znam. Może ktoś sobie pomyśli, że ja jestem jak Niniwa. Żyję jak żyję. Mam z Bogiem wspólne tyle, ile mam. Czy do mnie miałby przyjść Bóg? Nie wiem, w jakim miejscu swojego życia jesteś, ale jestem pewny, że jeśli tak wielka nieprawość Niniwy, która dotarła do Boga, nie zatrzymała Jego miłości, to nie zatrzyma Jego miłości i dla ciebie. Tak jak i wtedy Bóg wysłał Jonasza, aby przesłał wieść. Bóg cię kocha. Tak i dzisiaj to słowo do nas mówi. Przekonuje nas o Bożej nieustannej miłości bez względu na to, w jakim miejscu człowiek się znajduje. Na podstawie tego dzisiejszego tekstu jestem pewny, że kiedy Bóg patrzy na nas, to widzi w nas o kogoś wiele ważniejszego, piękniejszego, bardziej przydatnego niż drzewo rycynowe, potrafiące być takie piękne i dla Jonasza przydatne. Księga Jeremiasza, 29 rozdział. 29 rozdział Księgi Jeremiasza, wersety od 11 do 14. Czytamy tak. Albowiem ja wiem, jakie mam myśli o was, mówi Pan. Mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawię się wam, mówi Pan. Odmienię wasz los i zgromadzę was ze wszystkich narodów i ze wszystkich miejsc, do których was rozproszyłem, mówi Pan. I sprowadzę was z powrotem do miejsca, skąd skazałem was na wygnanie. Chcę zwrócić się do tych, którzy znacie Boga, którzy poznaliście Go, chodzicie z Nim. Czy chcielibyście wrócić do poprzedniego miejsca, kiedy nie znaliście Boga, kiedy tylko o Nim słyszeliście? Każdy z nas, aż się coś robi, kiedy sobie pomyślimy, nigdy. A czy pasuje wam to, że inni ludzie tam są? To jest postawa Jonasza. Oni mogą ginąć. Takie jest ich przeznaczenie. Oni są do tego, żeby zginęli. Bo to grzesznicy. Bo to ludzie, którzy słyszeli o Bogu, nic sobie nie zrobili i mamy wiele uzasadnienia. Ja wiem, jakie mam myśli o was. Czyli o kim? O człowieku, o tym, którego Bóg stworzył. Czy kiedy Bóg stworzył Adama i Ewę, od razu zrobił podział? Adamie, synu mój kochany, teraz ci się urodzą dzieci prawe, a tamte masz mieć w nienawiści. Tamtymi się nie przejmuj. Czy tak było? To człowiek kiedy zaczął poznawać zło, zaczął klasyfikować, ten jest zły, ten jest jeszcze gorszy, ten niewarty. Czy chcielibyście, żeby ktoś o was myślał, nic jesteś niewarty? Jak byście się czuli, kochani, gdyby wchodzicie do kościoła, stoję na tym miejscu i mówię, o, wszedł nikt. Pewno każdy z was długo by mi to pamiętał. Ale my przemierzamy ulice tego miasta. Tak, Niniwa się upamiętała. Wiele innych miejsc, wielu innych proroków Bóg posyłał, inni się nie opamiętali, ale to jest ich odpowiedzialność. Naszą odpowiedzialnością być Jonaszem, który słucha. Jonaszem, który widzi bliźnich. Który ma serce otwarte. Który ma serce wrażliwe. Nie na to, co mi sprawia przyjemność. Co mnie chroni. Ale serce otwarte na innych ludzi. Nie wiedziałem pewnej rzeczy. Później, jak rozmawialiśmy z pastorem Mirkiem Moszczyńskim, zadał pytanie, wiesz, czego potrzebują bezdomni? Odpowiedzi ja już miałem dużo. Ale jeśli takie pytanie zadaję, to coś w nim musi być. Spojrzenia w oczy. I zacząłem myśleć, właśnie, jak ja, widząc bezdomnego, co ja robię? Zacząłem mi się przypominać sytuację, kiedy ktoś tam z jakąś tacką siedzi i przechodzą ludzie. Nawet jak przechodzą, to... Bo to jest w sercu człowieka. Ten, który bezdomny siedzi, on potrzebuje o wiele bardziej, żeby widzieć w nim człowieka, a nie widzieć nikogo. To nie jest nikt. To jest człowiek. Jeśli nie masz pieniędzy, jeśli nie masz sumienia, żeby dać pieniądze, to zatrzymaj się i biedny człowieku, błogosławię cię. A jeśli dasz mu bułkę, to jeszcze lepiej. Ale zacznijmy widzieć w ludziach ludzi. Zacznijmy widzieć w ludziach ludzi. Panie mój, dziękuję ci. Dziękuję, Panie, za to, że nie zatrzymało ciebie nic przed tym, aby okazać mi, aby okazać nam miłosierdzie. Panie, jakże wiele razy wysyłałeś posłańców do mojego życia i dziękuję ci za twoją cierpliwość. Dziękuję za wierność tych, którzy szli i mówili mi o twojej miłości. Dziękuję, Panie, za to, że z wytrwałości twojej, Panie, i twoich posłańców mogłem poznać ciebie. Mogłem poznać prawdę. Boże, dziękuję ci za to, że twoją prawdę poznawać możemy. Panie, dałeś nam wspaniały Kościół, braci, siostry. Dziękuję, Panie, za to, że mamy te wspaniałe miejsce, schronienie, kiedy możemy przychodzić na nabożeństwo, słuchać słowa, radować się Tobą, radować się relacjami. Panie, ale nie pozwól, aby dla nas to miejsce stało się takim drzewem rycynowym, pod którym chcemy tylko się schronić. Panie, otwieraj oczy nasze, abyśmy patrzyli na ten świat, na świat, Panie, który stworzyłeś, na tych, Panie, którym dałeś życie, abyśmy w nich wszystkich widzieli człowieka. Abyśmy, Panie, postępowali tak, jak Ty byś postąpił. Panie, przechadzając się po ziemi, nigdy żadnego człowieka nie pomijasz. Chcemy, Panie, stanąć wszyscy kiedyś przed Tobą. Proszę, Panie, daj nam otwarte oczy i mądrość, abyśmy, żyjąc Twoim Słowem, mogli stać z czystym sumieniem przed Tobą, że nie minęliśmy żadnego człowieka, że zawsze widzimy człowieka w człowieku. Panie, jeśli są jakieś osoby na tym miejscu, którzy czują się niegodni Twojego posłania, Twojego poselstwa, Panie, tak jak do Niniwy wysłałeś, tak proszę posyłaj, Panie, nas, czy Twoje słowo do serc. Aby każdy z nas, Panie, mógł przyjąć Twoją miłość, Twoje miłosierdzie, Twoją litość. I daj nam odwagi, Panie, abyśmy wychodząc stąd, wychodząc z tego nabożeństwa, abyśmy z odwagą mogli mówić o Twojej miłości, o Twojej litości dla tego świata. W imieniu Jezusa Chrystusa i w mocy Twojego Świętego Ducha. Amen.